Mamy kochanego gościa dzisiaj. Myślę, że Liliana się sama przedstawisz najlepiej. Dobrze.
Będę się sama przedstawiać. Najczęściej właśnie moje przedstawienie sprawia kłopot, więc ja się sama przedstawiam. No, w drodze wyjątku, chyba że podróżuję z moim pastorem, przyjacielem Bogdanem Olechnowiczem, no to wtedy czasem jest tak, że on coś tam o mnie mówi, ale czasem mówi różne dziwne rzeczy, więc wolę sama się przedstawić. Mam na imię Liliana, nazywam się Cydejko. Jestem bardzo normalną kobietą. Mam męża bardzo fajnego, Marka, i dwie córki, Anię i Sarę. Sara właśnie zdaje maturę, będzie miała 14 maja 19 lat, a Ania na koniec października skończy 11. Dokładnie w połowie kwietnia obchodziłam swoje 25 urodziny. Tak? Fajnie, nie? Jestem pełnoletnia, chcę powiedzieć. 25 lat temu oddałam swoje życie Panu i to był niesamowity moment w moim życiu. Wtedy, ponieważ pochodzę z Gdańska, a mieszkam teraz na zachodzie Polski, to wiecie, to stało się to w Gdańsku. Wtedy jak David Wilkerson przyjechał do Polski, w hali stoczni było spotkanie. Ta hala spłonęła, nie ma już jej dzisiaj. No nie dlatego, że to był taki Boży ogień. Niestety tam był wypadek taki straszny wypadek i nie ma tej hali dzisiaj, ale tam narodziłam się na nowo. Także to już ćwierć wieku temu, więc jak ktoś się pyta, to mówię, że jestem pełnoletnia, skończyłam 25 lat. Cóż mogę powiedzieć? Doświadczyłam w swoim życiu takiego powołania od Boga, spotkałam się z Nim. I On powiedział, pójdź za mną. Słyszałam wyraźnie, jak to powiedział, i złapał mnie za rękę i pociągnął mnie. I ja wiedziałam, że to jest prawdziwe i rzeczywiste. To się stało we śnie, to spotkanie, ale ja widziałam go wyraźnie. I wcześniej, kiedy oddałam swoje życie Bogu, to ja myślałam, że kiedy człowiek się rodzi na nowo, to słyszy bardzo wyraźnie Boga. I byłam przekonana, że to jest normalne i nadal jestem przekonana, że tak jest, ale przeżyłam takie zdziwienie, kiedy po iluś dniach dowiedziałam się, że to jest dziwne, że ja słyszę, jak Bóg do mnie mówi. Ale chcę powiedzieć, że to jest przeznaczeniem każdego z nas. My słyszymy swoich rodziców, jak nasi rodzice do nas mówią, chyba że po prostu mamy wadę słuchu, to wtedy nie możemy tego słyszeć. Ja wiem, że to jest coś szczególnego, że Bóg dzisiaj odnawia słyszenie Bożego głosu, odczuwanie Jego. Jesteśmy tak stworzeni, nasze ciało fizyczne jest stworzone na wzór naszego duchowego człowieka. I tak jak nasze fizyczne ciało posiada 5 zmysłów, posiadamy wzrok, posiadamy słuch, posiadamy węch, smak i dotyk, tak w ciele duchowym po prostu mamy te zmysły i możemy odbierać tymi zmysłami Boga. I to jest dla nas przygotowane. I Bóg, ponieważ jest naszym kochanym tatusiem, On bardzo nas kocha i On chce po prostu do nas mówić o tym. Ja jakoś nie planowałam, żeby mówić. To nie jest tematem tego, co mam mówić, ale czuję, że Bóg chce, żebym wam o tym powiedziała, że czasem my myślimy, że Boga odbierać musimy tylko wtedy, kiedy Go słyszymy. Ale Bóg używa naszych wszystkich zmysłów i czasami po prostu, wiecie, nie zwracamy na te rzeczy uwagi, że mówimy, że możemy odczuwać Boga. Czasem śpiewamy, przyjdź Panie i dotknij mnie. A kiedy jesteśmy podczas uwielbienia, odczuwamy Jego obecność wokół nas. I to jest właśnie ten zmysł dotyku, który nas dotyka. Czujemy wiatr, czujemy powiew, czujemy ciepło, mamy jakieś odczucia, nasze ciało coś odbiera. To jest właśnie coś takiego. I czasem ludzie mówią, ja nie słyszę Boga. Może jeszcze nie słyszysz w taki sposób, ale odbierasz Go innym duchowym zmysłem. I jest to możliwe i bądźmy otwarci na to. Nie bójmy się, że to są jakieś wrażenia, które nie pochodzą z Bożego Ducha. Bóg stworzył człowieka i dał jemu jego ciało 5 zmysłów fizycznych i jego duchowe ciało też je posiada. I my możemy nawet smakować Boga. Biblia mówi, że Jego miłość jest słodka. My możemy czuć Jego zapach. Bardzo często podczas uwielbienia zdarza się, że można czuć zapach kwiatów, zapach pieczonego chleba, bądź też inne rzeczy. Możesz to czuć i nie musisz się bać, nie musisz czuć się obciążonym, że jest coś nie tak z tobą. Bóg kocha nas i On po prostu nas tak wyposażył. Nasze fizyczne ciało może korzystać z tych 5 zmysłów i nasze duchowe ciało też może z nich korzystać. Dlatego nie bójmy się. Boimy się takich rzeczy, dlatego że słyszymy, że diabeł w świecie stworzył podróbki. Słyszymy o New Age, słyszymy o różnych ruchach, wiemy o zwiedzeniu, ale nie bójmy się tego, dlatego że diabeł, jeśli coś stworzył, to jest falsyfikat. Dlaczego powstaje falsyfikat? Dlaczego podrabiane są obrazy czy wielkie dzieła sztuki? Dlaczego? Dlatego, że istnieje oryginał. Gdyby nie było oryginału, nie byłoby kopii. To tak, woli zachęty. Także jeśli ktoś, najczęściej jest tak, jak pierwszy raz staje i ludzie mnie widzą, to potem słyszę różne dziwne słowa. Kiedyś pamiętam, przyjechałam do jakiegoś zboru i ktoś do mnie podszedł i powiedział, ja sobie siostrę całkiem inaczej wyobrażałem. Myślałam, że taka siostra może tak, no trochę starsza. Ja mówię, no to jest wada, którą da się nadrobić. Pamiętam, jak się nawróciłam i usłyszałam, jak Bóg do mnie mówi, ja będę ciebie używał. Byłam wtedy bardzo nieśmiała, bardzo nieśmiała. Ja już wczoraj mówiłam, że 2 osoby to dla mnie było maksimum, a 3 osoby to tłum. 3 osoby to tłum. Mówić z 3 osobami naraz to był straszny tłum. Ale kiedy się nawróciłam, oddałam swoje życie Bogu, Bóg po prostu powiedział, koniec z tym, ja ciebie uwalniam od wielu kompleksów, uzdrawiam cię i będę ciebie uczył. I będziesz mówiła do wielu ludzi, ja będę do ciebie mówił i będziesz moim głosem proroczym. I ja sobie pomyślałam, to mnie nie interesuje za bardzo. Ja to bym wolała mieć taki dar, że uzdrawiam ludzi, bo to takie bardzo wymierne. Po prostu kładę rękę na chorego i on wstaje, jest uzdrowiony. I to takie rzeczywiste. A jak powiedzieć komuś, że słyszę Boży głos, że Bóg do mnie mówi? To jest takie trudne. To najczęściej, wiecie, potem ktoś sobie myśli, ona potrzebuje psychiatry. Ale Bóg powiedział do mnie, możesz mieć to i to we właściwym czasie, ale wierz po prostu i przyjmij to do swojego serca. I pamiętam, kiedy podzieliłam się w zborze, po nabożeństwie chodziliśmy na grupę młodzieżową i tam był w tej grupie taki mój kolega, przyjaciel i ja podzieliłam się tym, co Bóg do mnie powiedział do niego, a on 2 lata wcześniej się nawrócił, a on tak popatrzył na mnie. Powiedział, słuchaj, jest pewien problem. Ja mówię, jaki? On mówi, słuchaj, są 3-4 powody, dla których to jest niemożliwe. Mówi, po pierwsze, mówi, jesteś kobietą. Nie możesz po prostu być w tej służbie. Pierwszy, jesteś kobietą. Po drugie, nie jesteś Żydem, nie mieszkasz w Izraelu i nie masz 80 lat. No, więc ja postanowiłam nie dyskutować z tym, bo to bardzo ważne 4 powody. I wróciłam do domu, weszłam do swojego pokoju, mieszkałam z rodzicami i powiedziałam, Boże, to jest niemożliwe. Donat powiedział, że istnieją 4 ważne powody, dla których to jest niemożliwe. Że ty nie możesz mnie używać. Po pierwsze, jestem kobietą, nie jestem Żydem, nie mieszkam w Izraelu i nie mam 80 lat. I miałam wrażenie, że Bóg tego nie usłyszał. Może to się wam wydaje dziwne, że ja to tak opowiadam, ale Ja po prostu tak rozmawiałam, mówiłam do Boga, nie widziałam Go, ale mówiłam do Boga, bo sobie pomyślałam, no człowiek, który się 2 lata wcześniej przede mną nawrócił, to on zna Bożą drogę i on wie, że to jest niemożliwe. Więc może Bóg się pomylił. Jak ja się nawracałam tam na tej sali, gdzie David Wilkerson głosił, to wyszedł cały tłum i może koło mnie stał jakiś brat. I po prostu tak przez... Stał też mój były, przyszły mąż. Mój przyszły mąż stał obok mnie. I może to taka była jakaś pomyłka, że po prostu jakoś tak to miało być o... Chodziło o kogoś innego. I tak rykoszetem po prostu trafiło na mnie. I sobie pomyślałam, może to jest pomyłka, więc po prostu można to wszystko zmienić. Ja nie mam żadnej pretensji. Mnie to uwalnia. Ale Bóg milczał i w pewnym momencie powiedział, nie, ja się nie pomyliłem. Naprawdę się nie pomyliłam. I ja sobie myślałam, nie, no ale Donat jest taki wiarygodny. Po prostu on ci już dużo lepiej zna. 2 lata jest w kościele i, no i chodzi na grupę młodzieżową, się udziela i modli się na językach i ty mówisz do niego różne rzeczy. No i ja myślę, że on chyba wie, co mówi. I wiecie, jak sobie dzisiaj to przypomnę, to myślę, Pan Bóg musiał mieć wielką cierpliwość do mnie i tak sobie chyba się śmiał. Patrzył sam się, córcia, co ty tam wygadujesz? Ale wiecie, jak to jest rodzice swoje małe dzieci, jak traktują, po prostu z taką pobłażliwością. Patrzą na nie i tam dziecko czasem przychodzi i klepie jakieś takie rzeczy. Mówi, a moja przyjaciółka w przedszkolu to mi powiedziała coś tam. I tam, a my rodzice się śmiejemy i po prostu patrzymy. Ale nawet nam się nie chce na początku tłumaczyć, nas to rozśmiesza. I tak jak sobie dzisiaj to przypomnę, to pomyślałam, Pan Bóg musiał tak na mnie patrzeć, co się... Co ty, dziecko, opowiadasz? Co ty opowiadasz? Ale musiał Bóg zrobić coś szczególnego dla mnie wtedy, żeby mnie dotknąć i żebym zrozumiała, że naprawdę to on mówi prawdę i że on ma większy autorytet niż ten mój kolega Donat. I tak się stało i Bóg mnie przekonał, ale powiedział wtedy do mnie, proszę cię, oddaj mi swój charakter. Ja mówię, Boże, ale ja się w ogóle nie nadaję. Ja się w ogóle nie nadaję. Dobrze, już nie będę ci tłumaczyć tych 4 powodów, ale są inne powody. I mówiłam, Boże, jestem taka, jestem nieśmiała. Bóg mówi, to się da naprawić. To wszystko się da zmienić, tylko oddaj mi swój charakter. I ja powiedziałam Bogu tak, on zrobił coś dla mnie wtedy szczególnego i się zgodziłam. Jak to Bogdan mówi, że namówiłeś mnie i dałam się namówić. Tak to mniej więcej było. Bóg mnie namówił, po prostu kupił moje serce czymś szczególnym, zrobił coś wtedy szczególnego takiego, kiedy rozmawiałam z nim w pokoju, coś takiego, co po prostu urzekło mnie. Wiecie, każdy ma coś takiego, co dotyka głębokości jego serca. I tylko Bóg wie, co to jest. Czasem twoi najbliżsi wiedzą, co to jest, bo dajesz im taką bliskość do siebie, taki przystęp, że to zostaje odkryte i mogą zobaczyć coś w twoim sercu i oni mogą poznać tą rzecz i wiedzą, co ciebie dotyka. I Bóg wiedział, co mnie dotyka i zrobił to wtedy dla mnie i to mnie dotknęło, ja się zgodziłam. I dzisiaj widzę, ja ciągle jestem w trakcie formowania, ciągle to jest ten mój duchowy człowiek, czy też ten fizyczny, ja ciągle się uczę, ciągle poddaję się Bogu, ciągle to jest proces w moim życiu. Ale dzisiaj, kiedy stoję tutaj, to nie boję się i dzisiaj 3 osoby to nie jest dla mnie tłum, ale to jest Boża łaska i mówię to jako świadectwo. Dlaczego? Dlatego, żeby was też zachęcić do mówienia świadectwa. Zawsze, kiedy jestem gdzieś pierwszy raz, to zawsze to mówię, dlatego, że kiedy staję przed ludźmi, to sobie myślę, Boże, co ty zrobiłeś? Muszę powiedzieć to świadectwo, dlatego, że to jest wielkie świadectwo, że ty możesz człowieka tak zmienić, że on się już nie boi, nie ma stresu. Może czuje taką trwogę przed Bogiem, żebym to, co mówiła, naprawdę pochodziło od Niego i było czyste. Ale nie czuję strachu przed człowiekiem, nie czuję obawy, nawet nie mam tremy. Czasami niektórzy mówią, że to niedobrze, ale ja tego nie przyjmuję. Po prostu Bóg coś radykalnie zmienił w moim życiu i dlatego mówię to na świadectwo Jego działania, bo wiem, że to ma ogromne znaczenie. Przeczytałam w objawieniu Jana, że jest napisane, że oni, czyli wierzący, Jego ludzie zwyciężyli dzięki krwi baranka i słowu świadectwa. Jest tak napisane. Świadectwo to nie jest tylko coś, czym my możemy się pochwalić lub powiedzieć. To jest broń. To, co Bóg uczynił w naszym życiu, to w jaki sposób je zmienił, to jest potężna broń. Tak jak wierzymy, że krew baranka, krew Jezusa, która przelała się na krzyżu, ma moc i dzięki tej krwi, jeśli uwierzymy, że On oddał swoje życie za nas na krzyżu, za nas, nie za świat jakiś, kulą ziemską, tak wyobrażam sobie, kula ziemska, nie za mnie, za Ciebie, jeśli przyjmę to do swojego serca, powiem, Boże, wierzę, że umarłeś za mnie, za moje grzechy, to mogę doświadczyć mocy Jego zbawczej krwi i mogę doświadczyć oczyszczenia ze wszystkich moich grzechów, ze wszystkich grzechów, jakie kiedykolwiek popełniłam. I nie ma znaczenia, jakiego kalibru one by były. Dla Boga nie ma małych i dużych grzechów. Nie ma różnicy. Z wszystkich zostaje oczyszczona. Jego krew ma tak potężne działanie i sprawia, że staje się całkowicie nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. Nie mam od razu nowego wyglądu, tak, jaśniejącej postaci, ale mój duch się przemienia. I kiedy mój duch się przemienia, to też moje ciało pod wpływem tego nabiera nowego wyglądu. A słowo świadectwa jest taką kolejną bronią. I potrzeba przełamania się, żeby tego użyć. Tak jak przy użyciu broni musi nastąpić pewien wysiłek. Dobry żołnierz musi się nauczyć, jak posługiwać tą bronią. To nie jest taka prosta sprawa. Nie pierwszemu lepszemu daje się broń. A słowo świadectwa to jest taka super broń. To jest coś najnowocześniejszego, najnowocześniejsza technika. I to uczymy się używać. Czasem trudno jest nam wypowiedzieć słowa. Czasem coś nas zatrzymuje. Ale nie bójmy się tego. Ja sama czasami musiałam się łamać, żeby mówić. I bywały chwile, że czułam się zatrzymywana, żeby nie mówić różnych świadectw, ale wiem, że to jest broń. Dlatego zachęcam was, bo wiem, że to ma znaczenie, a jesteście wojownikami. Kiedy pytałam Boga i modliłam się o waszą społeczność, to Bóg pokazał mi was jako wojowników. Pokazał mi was jako ludzi zaprawionych w walce. Zaprawionych w walce w różny sposób. I dlatego czuję, żeby mówić o tej broni. I kiedy się modliłam, to Bóg powiedział tak, to nie jest kościół takich ludzi, którzy mają tylko jakieś zadanie, żeby się modlić o miasto. To są wojownicy. I chcę powiedzieć, niezależnie czy czujesz się wojownikiem, niezależnie czy sobie o sobie tak myślisz, może myślisz, no ja jestem dzieckiem, a ja jestem kobietą, a ja tamto. To nie ma znaczenia. W rzeczywistości duchowej jesteś wojownikiem. Biblia mówi w liście do Galacjan nawet, że nie ma, w rzeczywistości duchowej nie ma płci, nie ma narodowości, nie ma żadnych ograniczeń. Jest powiedziane, nie ma mężczyzny ani kobiety, nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego. My musimy zrozumieć, że w rzeczywistości fizycznej rzeczy wyglądają inaczej niż w rzeczywistości duchowej. Nasze oczy, nasze ciało jest przyzwyczajone do tego, co możemy dotknąć. Ale my, kiedy oddajemy swoje życie Bogu, żyjemy podwójnie. Żyjemy tu fizycznie i żyjemy w duchu. I rzeczywistość duchowa musi stać się dla nas realna. My musimy zacząć sobie zdawać z niej sprawę. Po pierwsze, czytając Boże Słowo. Dowiadujemy się o niej. Dowiadujemy się, że kiedy rodzimy się na nowo, stajemy się nowym stworzeniem. Że Duch Boży wchodzi do naszego ducha i ożywia nas. I że stajemy się, Biblia mówi, dziećmi Bożymi, stajemy się obywatelami Bożego Królestwa. Oprócz tego, że mamy obywatelstwo polskie, bądź też jakieś inne. To oznacza, że przychodzi moment, że możemy oprócz życia fizycznego tu na ziemi prowadzić też życie w ciele duchowym i słyszeć Boga duchowymi uszyma, odbierać Go duchowymi zmysłami, ale też doświadczać rzeczywistości duchowej. I o rzeczywistości duchowej jest powiedziane, że w niej jesteśmy synami Boga. W rzeczywistości cielesnej jest płeć. Jesteśmy kobietami, mężczyznami. Mamy różne narodowości. Przynależymy do różnych grup etnicznych. Wykonujemy różne zawody. Są różne rzeczy, różnice między nami w ciele. W ciele. Ale w duchu, kiedy nawracamy się, Biblia mówi, stajemy się podobni do Syna. Galacjan mówi, jesteście synami Bożymi. Nie ma już różnicy pomiędzy kobietą a mężczyzną, pomiędzy Polakiem a Niemcem czy Rosjaninem. W niebie tego nie ma. Tam są synowie. Synowie, zajrzyjcie tam. Synowie Królestwa. Stajemy się podobni do Syna. A Jezus Chrystus jest pierworodnym wśród braci. Tam nie jest powiedziane, że jest pierworodnym pomiędzy siostrami a braćmi. Na ziemi jesteśmy w ciele. Na ziemi ja jestem kobietą. Jestem z tego bardzo szczęśliwa. Nigdy bym nie chciała być mężczyzną. W życiu bym się nie zamieniła. To jest cudowne być kobietą. I na ziemi możecie mówić do mnie siostro, tak? Lub po imieniu Liliana. Ale i Bóg też może do mnie mówić, kiedy się zwraca do mnie jako do kobiety, kiedy chce wzmocnić w moim życiu coś, co po prostu podnosi też mojego ducha tutaj, jako kobiety. Może do mnie mówić, córeczko, i tak mówi nieraz. Czasem mówi do mnie Lilianko. Ale kiedy widzi, że wychodzę do walki albo staczam jakiś bój, może do mnie mówić, synu, synu, ja ci to daję siły, żebyś stoczył tą walkę w duchu. I nie ma w tym żadnego rozdwojenia. Dlatego, że jest rzeczywistość duchowa i rzeczywistość fizyczna. I musimy o tym wiedzieć. A to taki wstęp. A, 10 minut, tak. Okay. 10 minut wstępu. To był wstęp. To było tak. Teraz będzie rozkręcenie. Teraz będzie trochę rozkręcenia. Mam tu notatek jeszcze dużo. Znaczy, nie wiem, czy ich użyję. Mam broń, ale nie wiem, czy jej użyję. Se poradzę. Jeśli komuś to przeszkadza, ja lubię żartować w trakcie. Także to tak, jestem trochę taka... Ale Bóg ze mną też żartuje. Czasem się lubię z Nim śmiać. Kiedyś odkryłam, że Bóg lubi się śmiać. Bóg lubi się śmiać. Nie, ja sobie poradzę. Bóg lubi się śmiać. On kocha śmiech. I on jest szczęśliwy, kiedy my się śmiejemy. On lubi z nami płakać, ale też lubi się śmiać. Ja chcę powiedzieć coś do wojowników. Wierzę, że Bóg mi to dał do ludzi, którzy mają ducha wojownika i dlatego będę mówić to do was, wierzę, jako też do Kościoła i dla poszczególnych osób. Cieszę się, że wczoraj Andrzej powiedział pewną rzecz. Tak się cieszyłam, że sobie myślę, aż tupałam nogą. Pan powiedział wczoraj coś o Dawidzie, że wokół Dawida, Dawid był królem w Izraelu. I wokół Dawida, jak Dawid został jako młody chłopak namaszczony na króla, to wokół Dawida zebrali się sami pokrzywdzeni, sami zadłużeni, sami tacy pokrzywdzeni przez świat, poranieni, odrzuceni przez innych. Nie zebrali się ci wielcy, bogacze, nie zebrali się ci, którzy wszystko wiedzieli, ci, którzy byli niesamowici. Zebrali się ci, którzy byli jacyś poranieni, którzy mieli braki. Tacy się zebrali wokół Dawida. I w trakcie tych lat bycia z Dawidem i tego, jak Bóg ich dotykał, oni ulegli pewnego rodzaju przemianie. I wierzę, że dzisiaj Bóg chce do was powiedzieć, że jesteście w trakcie wielkiej przemiany. I Bóg was kształtuje takie serce wojowników. Wojowników Boga żywego. Dawid miał tych swoich wojowników tak wyszkolonych i takich zjednoczonych ze sobą i z nim, że to jest aż niesamowite. I chcę przeczytać taką historię, żeby wam powiedzieć o pewnych rzeczach. Ona jest zapisana w drugiej księdze Samuela, 23 rozdział, od 8 do 17 wersetu. Ja mam część fragmentów zapisanych w tłumaczeniu brytyjskim, część w tysiąclatce, więc jak będę czytać, a coś tam wam się nie będzie zgadzało, kontekst jest ten sam, to nie przerażajcie się, dlatego że ja robię to ze względu na to, że Bóg mówi do mnie, żebym czytała jedno i drugie tłumaczenie, że to ma ogromne znaczenie. Czasem wydobywa z tego głębie. Więc będę czytać druga księga Samuela, 23, od 8 do 12. Zobaczcie, to nawet stąd mogę wam przeczytać. To nawet będzie lepiej, nie będziecie mieli problemu, a tu sobie będę gadać. To są imiona rycerzy Dawidowych. On miał około 30, nawet więcej takich rycerzy, którzy na początku, jak do niego przystali, to byli właśnie takimi ludźmi poranionymi. Wcale nie byli rycerzami, wojownikami, byli, można powiedzieć, ludźmi przegranymi. Byli takimi, którzy wydawało się, że przegrali wszystko w swoim życiu, że nie mieli drogi odwrotu. Ale jednak żyjąc z nim i patrząc na to, jak Bóg jego dotykał i dotykał ich życia, oni ulegli przemianie. I Biblia mówi, będę czytać o trzech z nich. Biblia nazywa ich, jest taki podtytuł, że to są najsławniejsi wojownicy Dawida. To są imiona rycerzy Dawidowych. Joszeb, Baszebet, Tachomita, najprzedniejszy z trzech. On to wywinął włócznią nad 800, których pobił za jednym zamachem. Za nim idzie Eleazar, syn Dodygo, wnuk Achochiego. Był to jeden z trzech rycerzy, którzy byli z Dawidem, gdy lżono Filistyńczyków zebranych tam do bitwy. Gdy wtedy wojownicy izraelscy ustępowali, prosimy dalej, on stanął i bił Filistyńczyków, aż mu zdrętwiała ręka i przywarła do miecza. A Pan dał w tym dniu wielkie zwycięstwo. Wtedy wojsko zawróciło za jego przykładem, lecz już tylko po to, by złupić poległych. Za nim idzie Szamma, syn Agea, Hararejczyk. Pewnego razu Filistyńczycy ściągnęli do Haja, gdzie była działka pola obsiana soczewicą. Gdy wojsko pierzchło przed Filistyńczykami, on stanął w środku działki, odbił im ją i pobił Filistyńczyków, a Pan dał im wielkie zwycięstwo. Co tyczy tych trzech spośród 30 dowódców, to stąpili oni, a to może nie, na razie dotąd, do 12. Także czemu wam to czytam, zaraz wam powiem. Czułam, że Bóg mówi do mnie, żebym wam o tym opowiedziała. Czy ktoś z was kiedyś czytał tą historię i zastanawiał się nad tymi trzema? Ciekawe, bardzo mnie to dotknęło i Bóg powiedział do mnie, to jest coś, co jest strategiczne w dzisiejszych czasach. I Bóg mówi, ja mam kościoły, które są takimi kościołami, które idą jak taran i po prostu w duchowej rzeczywistości torują drogę. Są nie tylko pionierami w rzeczywistości duchowej, nie tylko torują rzeczy w mieście, ale torują coś w duchowej rzeczywistości nad krajem. I chociaż może są umiejscowione w jakimś takim miejscu, gdzie nikt specjalnie się temu nie przygląda, nie widzi, to właśnie w tym jest mój palec, mój zamysł. I Bóg do mnie powiedział, powiedz do nich, świdniku, że oni właśnie są w takim miejscu ukrycia. Najbardziej strategicznych ludzi mam w miejscu ukrycia. Dlaczego? Dlatego, że tak właśnie działam. My sobie myślimy, ci najbardziej strategiczni to są na widocznym miejscu. Nie. Zobaczcie, czy ktoś z was oglądał Klossa? No właśnie, ja bardzo lubię Klossa. I nieraz oglądamy go po nie wiadomo ile razy z moimi dziewczynami i z moim mężem. I nawet w tej historii, zobaczcie, strategiczny człowiek był ukryty i nikt nie mógł wykryć tego. To był agent i nie było go widać. I Bóg do mnie powiedział, czy ty myślisz, że to nie ja daję pomysły do takich filmów? Owszem, ja używam umysłu człowieka i różne takie rzeczy są tworzone, ale ja tak działam. Ja ukrywam swoich cennych ludzi w takich miejscach, aby oni tam w ukryciu działali. Ja ich tam dotykam, doświadczam, tam ich przemieniam, tam ich kształtuję i wysyłam ich na różnego rodzaju akcje. Oni robią różne rzeczy z ukrycia po to, żeby mieć ze mną relacje, żeby być też zabezpieczonym przed wrogiem. To jest mój plan. To jest bardzo szczególne. To ma ogromne znaczenie. To jest ważne. Wiecie, ja mieszkam w takiej miejscowości 70 km od Poznania, 70 od Gorzowa. Nazywa się Sieraków. Puszcza Notecka, 30 jezior w promieniu 10 km. Piękne miejsce, ośrodków mnóstwo. Miejsce naprawdę piękne. I za każdym razem, jak wracamy skądś, tam z Bogdanem czy jakąś inną grupą, to on zawsze żartuje. Znów wiozę cię do puszczy, do miejsca ukrycia. I przez to powstało wiele takich legend. Ludzie myślą, niektórzy myśleli, że ja mieszkam w puszczy głębokiej, leśniczówce, jem szarańcze i miód i na rozmowę z Bogiem wychodzę do lasu po ciemku. Także kiedyś ktoś mnie zaczepił na konferencji, czy nie mógłby przyjechać, wynająć pokoju w tej leśniczówce u mnie. Ja sobie pomyślałam, bardzo chętnie, jak będę ją miała, bo ja mieszkam w dwupokojowym mieszkaniu przy głównej ulicy w Sierakowie. Więc oczywiście jak wyjeżdżamy na urlop, zawsze odstępuję komuś mieszkanie, ktoś tam może przyjechać, ale nie jest to leśniczówka. Także nie. Ale chcę powiedzieć, że wracam zawsze do miejsca ukrycia. Miejsce, w którym mieszkam, to jest mała miejscowość, 9 tysięcy mieszkańców. Bóg powiedział, że wyprowadzimy się stamtąd, ale teraz tam jestem, mieszkam już tam prawie 20 lat, a przedtem mieszkałam w wielkim mieście. Bardzo często bywam w wielkim mieście, ale wiem, że to jest szczególne miejsce. To jest miejsce, w którym Bóg mnie postawił, mogę tam doświadczać szczególnej relacji z Nim, obecności. Jest to miejsce ukrycia też przed nieprzyjacielem. Dlatego chcę wam powiedzieć, jesteście szczególnymi wojownikami w Bożych oczach. Jesteście w miejscu ukrycia, bo w miejscu ukrycia mogą się kształtować rzeczy, których Bóg chce. Na widoku takich rzeczy się nie robi. Wielcy zawodnicy nie ćwiczą na arenach. Oni ćwiczą w halach sportowych, w miejscach ukrycia godzinami, gdzie ich nikt nie widzi. Wielcy artyści nie mają swoich pracowni na rynkach miast, tylko w jakichś małych miejscach oddzielonych, gdzie nikt nie widzi, jak pracują. Wielcy wojownicy ćwiczą w miejscach ukrycia, tak jak wy. Dlatego przeczytałam wam o tych trzech wojownikach. I wielu z was doświadczyło uzdrowienia i doświadcza uzdrowienia i leczenia swoich ran, tak jak wojownicy Dawida. Jesteście w trakcie przemiany, ciągle. Może jeden dalej, drugi mniej, ale jesteście w trakcie przemiany i dochodzicie do tego miejsca. I wierzę, że dzisiaj Bóg mówi o was, że należycie do tych najsławniejszych wojowników. Bóg ma dzisiaj w Polsce swoich wojowników. Bóg mówi o was. Moi kochani, wy jesteście właśnie tymi najsławniejszymi z mojej armii. Tymi, o których szkole sam, moja ręka sama was szkoli. I co tu jest powiedziane o tych trzech? Wierzę, że to ma znaczenie. O pierwszym jest powiedziane, że tak walczył w bitwie z Filistyńczykami, że pobił 800 za jednym zamachem. Ja sobie myślałam, próbowałam sobie to wyobrazić. jest powiedziane, wywijał włócznią. Ja lubię zwiedzać muzea. Widziałam kiedyś takie włócznie, wiecie, specjalnie. Sobie pomyślałam, muszę zobaczyć, jak taka włócznia wygląda. Wiecie, to jest ciężkie. Ja codziennie ćwiczę. Tak, może nie tak wiecie tego, ale ćwiczę. I sobie pomyślałam, no to dobra, no to nawet taki sportowiec. Taki sportowiec nawet, to też by to trochę kosztowało, tak wywijać taką włócznią. Ale 800 za jednym zamachem i tak sobie wyobrażałam, jak to mogło być. I kiedy tak siedziałam przed Bogiem, tak po prostu mówiłam, Boże, przyjdź do mojej myśli, do moich wyobraźni i pokaż mi, jak to mogło być. I Bóg, Duch Święty przyszedł do mnie i zaczął pokazywać mi obrazy, ja sobie wyobrażałam, jak to może być, bo wierzę, że kiedy my powiemy Bogu, że może nam pokazywać rzeczy, to Bóg może naszej wyobraźni użyć. Bóg stworzył nasz umysł. My się boimy, czasami mówimy, ja to sobie sam wszystko wymyśliłem. Tak, to prawda, czasem możesz sobie sam wymyślać. Ale bardzo często jest tak, że Bóg myśli swoje wkłada do nas albo w jakieś wyobrażenia i my widzimy obrazy w naszej wyobraźni, to Bóg stworzył nasz umysł. I jeśli my swój umysł poddajemy Bogu, to co widzimy w naszej wyobraźni, to może pochodzić od Boga. Ja tak patrzyłam i tak sobie myślałam, nie za jednym zamachem. To nie było tak, że taka włócznia była taka długa i on tak, i 800 stało tak rządkiem, tak? On tak, i tak wiecie, tylko tak stali, czekali, tak? A on tak tą jedną włócznią. To nie było tak. To było tak, że on walczył i co pokonał jednego, to był następny. Także on walczył nieprzerwanie, a może były jakieś tam chwile przed, aż tych 800 pokonał za jakby w jednej tej walce, wiecie, w ciągu tej walki. Więc myślałam, 800? Jacie, to musiał być gigant. To fizycznie to jest ciężkie. Pomyślcie sobie, to jest ciężkie fizycznie. Ja muszę się tu przyznać do czegoś. Ja w takim okresie 5., 6. klasa podstawówki bardzo lubiłam się bić. Mimo, że byłam nieśmiała, ale bardzo lubiłam takie pojedynki, wiecie. No i dziewczyny się nie biły, to więc się biłam z chłopakami. Ale to było takie, wiecie, siłowanie na boksy, na tego, takie, to sprawiało mi to przyjemność. No, ale wiecie, to tak jest, czasem człowiek jest nieśmiały, a to później w innej dziedzinie tak musi wyjść, nie? Więc ja lubiłam się bić. I tak sobie pomyślałam, no 800, no to wiecie, to jest naprawdę dużo, tak? Ja w swoim największym przypływie pokonałam 5. I to tak naprawdę, że wróciłam z siniakiem do domu. Ale to nie tak, że wiecie, po prostu no, to było siłowanie, albo na rękę, albo takie przepychanie, nie? Ale 800 to wiecie, nie? To jest coś takiego, że kiedy pomyślimy, że 800 ktoś pokonał, to my mamy dla niego szacunek. To jest normalne. Z ludzkiego punktu widzenia sobie myślimy, 800 pokonać, to jest ludzkie, rozumiemy. 800 pokonał, to coś wzrasta w naszym sercu, takie uznanie dla tego człowieka. We mnie wzrosło, ja sobie pomyślałam, jał. I jest powiedziane, że zostało odniesione zwycięstwo, że to było zwycięstwo, no. To jest naturalne. Ja wierzę, że Bóg mówi do was dzisiaj o tym, że macie taki potencjał, że to się może wam nawet dzisiaj w głowie nie mieścić. Bo my sobie mówimy, 801 człowiek pokonać, to jest niemożliwe. Fizycznie, wiecie, ja sobie myślałam, on walczył i to musiało być... Już pokonał, powiedzmy tego, wiecie, 70. Jestem się koniec walki, a tu 71, nie? Już zbliża się 80, a tu 81. Już 150, nie? I wiecie, to musi być wysiłek, fizyczny wysiłek. To nie jest liczba taka, wiecie, symboliczna. To musiało być męczące. To musiało być straszne. Po prostu walczyć tak. Może było tak, że nieraz włócznią skosił 3, tak? Jak w ogniu i mieczem. Tak, ten, co 3 głowy naraz ściął. Może bywało tak, że były takie chwile, gdzie na przykład trzech od razu tak, trafił, trzech nadział na raz. Tak. Nie wiemy tego, ale walczył i stoczył taką walkę, można powiedzieć, ponad ludzkie siły. I ja wierzę, że Bóg włożył dziś taki potężny potencjał w was, że może nawet wy jeszcze do końca nie rozumiecie tego, może nawet do końca tego nie czujecie, ale jesteście w stanie stoczyć walkę, która przekracza nawet wasze własne wyobrażenie. Tylko po prostu bądźcie pewni, że nawet w tej walce będziecie mieli zwycięstwo. Nawet jeśli dzisiaj się wydaje, że walczycie, czy to o świdnik, czy o jakieś rzeczy z tym związane. I to może dotyczy was jako kościoła, jako wspólnoty, ale dotyczy też was jako poszczególnych osób. Może dzisiaj toczysz jakąś walkę, która wydaje ci się, że przerasta twoje własne siły, ale Bóg mówi, masz naturę wojownika. Umieściłem cię tutaj, w tej społeczności, po to, żebyś ty pokonał własne swoje słabości i otrzymał zwycięstwo, które wydaje się, że przekracza ludzki rozum, przekracza wszelkie wyobrażenie, ale otrzymasz je, bo jesteś moim wojownikiem umieszczonym tutaj. I może to nie będzie takie jednym machnięciem. My czasami nam się wydaje, że pewne rzeczy powinny być jednym machnięciem, niektóre są takie, ale o niektóre trzeba walczyć. Tych 800 to było wytężenie sił, trzeba było pokonać. Czasem musisz się jakąś swoim grzechem, jakąś swoją wadą albo swoim przyzwyczajeniem zmagać po nawet kilkanaście razy, tak? Stoczysz, aż w końcu ta walka za 800, jak to nie wiem, jak to powiedzieć, za tym, tym 800 razem jest wygrana. Pokonasz tego wroga. Pokonasz tego wroga. Po prostu nie rezygnuj, pokonasz go, będziesz miał zwycięstwo w tej dziedzinie. I wy jako Kościół będziecie mieli zwycięstwo w tych wszystkich rzeczach, o które walczycie. Bo jesteście rycerzami Boga Najwyższego. On was do tego miejsca szkoli. To jest wasze przeznaczenie. To jest wasze przeznaczenie wziąć zwycięstwo w tym mieście, takie, o jakim nawet wy dzisiaj nie marzycie. I jest to waszym przeznaczeniem indywidualnego życia. Wziąć zwycięstwo takie, które wydaje ci się dzisiaj nawet niemożliwe. Wziąć zwycięstwo w takich rzeczach, które dzisiaj się tobie nawet wydają niemożliwe. Weźmiesz je i pokonasz tą całą zgraję nieprzyjaciela. Bo jesteś przy Bogu żywym, tak jak ci rycerze byli przy Dawidzie. Drugi to był Eleazar, syn Dodiego. I tam jest powiedziane, że on bił Filistyńczyków, aż mu ręka zdrętwiała i przywarła do miecza. Wiecie, to musiało być ciężkie. Walczył i co jest jeszcze ciekawe, że on walczył sam na tym polu. Z tego można wnioskować, że wiecie, pierzchło, tam jest powiedziane, że wojsko izraelskie uciekło, bo było tak dużo tych wojsk filistyńskich, że oni uciekli, a ten pozostał. Nie wiem, czy po prostu nie zauważył. No ja tak sobie myślę, że... Bo to różnie może być, tak? Bo my to tak zaraz idealizujemy, bo myślimy sobie, on taki był dzielny. A może po prostu był taki tłum wroga, że on po prostu nie zauważył, że tamci uciekli. I był tak otoczony przez wroga i tak zajęty, wiecie, nawet też ratowaniem swojego własnego życia, tak? Bo oni napierali, on musiał się bronić, więc nie mógł się rozglądać. Przepraszam, że tak powiem, do wroga powiedział, chwileczkę muszę się rozejrzeć, gdzie moi tu koledzy. Nie, w trakcie walki nie ma na to czasu, tak? Po prostu ty nie rozglądasz się, co tam inni, tylko tu walczysz z tym wrogiem, więc on walczył, może nawet nie wiedział, że tam ci uciekli. I on tak się bił, nie jest powiedziane, ile to trwało, ale tak się bił, że aż ta ręka mu zdrętwiała i przywarła mu do miecza. I wiecie, ja sobie pomyślałam, ja wiem, co to było. To był taki skurcz. Wiecie, czasem nam się zdarza, że jak coś na przykład długo robimy, tak, to nie wiem, może nastąpić skurcz ręki, nogi, czegoś. Po prostu tak, wiecie, po prostu coś się zaciśnie i to... To musiał być potężny wysiłek i po prostu ta ręka mu się tak zacisnęła na tym mieczu i to było trudne, że nawet oderwać tą rękę od miecza. Wiecie, to takie rzeczy się zdarzają, jak chwyci ciebie taki skurcz, tak? Z wysiłku, to się najczęściej dzieje z wysiłku. To musiał być potężny wysiłek, że, że wiecie, on tak walczył. I Bóg do mnie powiedział, co jest mieczem? Słowo. Słowo jest mieczem. Bóg mówi, chwyć słowo i nie bój się walczyć. Niech ono przywrze do twojej ręki. Dlaczego do ręki? Dlaczego do ręki? Bo Biblia mówi, że my jesteśmy nie tylko słuchaczami słowa, ale jego wykonawcami. To znaczy, kiedy usłyszysz słowo, weź je do ręki i wykonaj. Słowo, które wychodzi stąd, albo które usłyszysz od Boga, ono najpierw tu wpada. Albo przez oczy, ale najczęściej wpada tu. Tu, czyli do naszej głowy, naszego umysłu. Wiecie, jaka jest najdłuższa droga w historii ludzkości? Tak. I później dopiero na usta i na ręce. Co się dzieje takiego? Ciekawe jest to, że ten miecz przywarł mu. I ja wierzę, że Bóg chce dzisiaj do was powiedzieć, że trzymajcie się mocno słowa. Nie pozwólcie, żeby cokolwiek wam wytręciło to słowo z jego ręki. Nawet jeśli dzisiaj jeszcze nie widać wypełnienia się pewnych rzeczy, to trzymajcie się słowa. Niech ono przywrze do was mocno. To, co Bóg powiedział, to, co jest zapisane w jego słowie, jest prawdą. Jest powiedziane, że Eleazar doświadczył zwycięstwa i wy doświadczycie zwycięstwa. Kiedy ręka przywarła do miecza. I co jest ciekawe, może dzisiaj, tak czułam, jak Bóg do mnie mówi, może dzisiaj czujecie się osamotnieni jako społeczność w Świdniku. Może dzisiaj nie ma jeszcze tej jedności. Może dzisiaj jest podział, jest pewne oddzielenie, ale Bóg mówił, walczcie, walczcie. Nie tylko za was, ale za wasze braci i siostry. Walczcie. Dlatego, że są rzeczy, w których wy możecie przynieść zwycięstwo. Są rzeczy, które mogą przynieść oni, ale są rzeczy, w których wy możecie tylko przynieść zwycięstwo. I kiedy przyjdzie połączenie, wszyscy będą mogli korzystać z tych łupów. To się wydarzyło tam. To się wydarzyło. Połączyli się na nowo. Armia wróciła do Eleazara. Oni, podejrzewam, odbiegli jakiś kawał drogi, może schowali się za jakieś skały i z takiego bezpiecznego miejsca patrzyli, jak ten Eleazar walczy. Oni nie dowierzali, że on zwycięży. Patrzyli z boku i sobie myśleli, to jest niemożliwe, żeby pokonać tyle wroga. To jest niemożliwe, żeby pokonać tyle wroga. I przyglądali się, ale kiedy zobaczyli, że szala walki się przechyla i że Eleazar zwycięży, postanowili wrócić, bo wiedzieli, że są łupy. I ja wierzę, że Bóg chce wam dzisiaj powiedzieć, walczcie. Walczcie, cokolwiek to znaczy, będziecie mieli zwycięstwo i doświadczycie pojednania, doświadczycie połączenia. I będziecie razem, razem będziecie zgarniać łupy. Razem będziecie mogli ogłaszać rzeczy nad tym miastem. Razem będziecie to widzieć. Ale może dzisiaj musicie pewne rzeczy przejść oddzielną drogą. Może to jest ten moment, że jedni są w jednym miejscu, drudzy w drugim. Czasem tak się zdarza. Biblia mówi, że jeśli to od was zależy, ze wszystkimi pokój miejcie, ale jeśli nie zależy, jeśli jest to niemożliwe, to błogosławcie, bo na to powołani zostaliście, ale idźcie drogą do zwycięstwa, dlatego że miejcie świadomość, że idąc za Bogiem, torujecie drogę nie tylko dla siebie, nie tylko dla mieszkańców miasta, ale torujecie drogę też dla braci i sióstr, skądkolwiek oni by byli. Poprowadzicie walkę, do której Bóg was poprowadził. Nie wszyscy mogą iść do walki. Nie wszyscy są wojownikami. Ja pamiętam, kiedy my jako wspólnota doświadczyliśmy takiego oddzielenia. To było Boże. Doświadczyliśmy czegoś takiego. Bóg do nas powiedział, walczcie. Walczcie, dlatego że was przeznaczyłem do walki. Walczcie, bo wy musicie przynieść pewne rzeczy. Wy musicie stoczyć pewne bitwy. I po latach nastąpiło na nowo połączenie. Może nie zeszliśmy się jako jeden Kościół, ale zaczęliśmy ze sobą współpracować, modlić się, błogosławić się. Dzisiaj robimy wspólne nabożeństwa, robimy różne wspólne akcje, ale my musieliśmy przejść pewną oddzielną drogę i oni musieli też przejść pewną oddzielną drogę. Ale wiedzieliśmy, że musimy walczyć i że ta walka toczy się nie tylko o nas, toczy się o miasto i toczy się o błogosławieństwo, które zostaje wyniesione dla wszystkich w mieście, dla wszystkich społeczności. Dzisiaj wy jesteście w takim miejscu. Wojownik, który jest w takim miejscu jak Eleazar. On nie może patrzeć na to, że inni nie są z nim. On musi wziąć miecz, trzymać go, nawet jeśli go to kosztuje. Nawet jeśli może być oddzielony, osamotniony, ale on walczy. Bo on wie, że on walczy o rzeczy, które są nie tylko dla niego. Że z łupów będą nasyceni inni. I chociaż to boli, podejrzewam, że jeśli Eleazar by sobie zdał sprawę, bo może w pewnym momencie się zorientował, że pozostał sam na polu walki, mogło tak być. I co mógł w tym momencie czuć? Oprócz zmęczenia fizycznego mógł się poczuć odrzucenie, osamotnienie. To mogło być straszne. Sobie pomyślał, zostawili mnie w tej sytuacji, w takim momencie? Jak to możliwe? Teraz razem może moglibyśmy. Ale gdybanie na nic się nie zdało. W takiej sytuacji, kiedy jesteś w walce, nie ma czasu na takie myślenie. Jest czas na walkę. Bo walczysz o rzeczy też dla innych. I to jest dla nas zrozumiałe. Sobie to też był wielki gościu, sobie myślisz. Tak walczyć, odnieść zwycięstwo. Tych dwóch to takich jest oczywistych, prawda? Takich wojowników. Ale trzeci mnie pobił. Trzeci po prostu mnie zwalił z nóg. Bo o trzecim jest powiedziane, stanął w środku działki, a nie, jeszcze wcześniej. Trzeci, powiem wam, mnie zaskoczył. Bo tak jak tych dwóch, a to jest ten trzeci. Szamma, Hararejczyk. Pewnego razu Filistyńczycy ściągnęli do Haja. To taka wioska była, wiecie? A tam nie było żadnego wielkiego grodu, wielkiego zamku, miasta warownego, tylko tam była sobie taka działka obsiana soczewicą. A w dwóch innych tłumaczeniach było napisane, że część tej działki była obsiana soczewicą. Część, tak? Taka była sobie działka. No i tam wojsko, była ta działka i gdy wojsko izraelskie, bo to jest wojsko pierzchło przed Filistyńczykami, kiedy Izraelici, wojsko izraelskie uciekło przed Filistyńczykami, czyli wcześniej tam byli Izraelici, ale kiedy Filistyńczycy nadciągali, to Izraelici uciekli i po prostu tam Filistyńczycy się rozłożyli, to ten Szamma postanowił nie uciekać, stanął na środku tej działki, nie w mieście warownym, tak, tylko na środku tej działki i walczył tam z tymi Filistyńczykami i odbił tą działkę im. No ja tak sobie pomyślałam, no wiecie co, no po prostu trochę to dziwne. No żeby walczyć o działkę obsianą soczewicą, to takie jest trochę dziwne. I to jeszcze nie mieć żadnego wsparcia. Wszyscy tam uciekli, a tam armia, wojsko filistyńskie. A on po prostu nie walczył o jakieś warowne miasto. On walczył o tą działkę. I jest napisane, że Bóg dał mu zwycięstwo. I jest napisane tak samo, jak w tych poprzednich dwóch przypadkach. Jest powiedziane o nim tak samo, że był wielkim wojownikiem jak tamci. Ten, co 800 pokonał, ten, co tak walczył, że rozumiecie, po prostu łupy zostały zdobyte i wiecie, ręka mu przywarła do miecza. I ten, co stanął na środku takiej działki obsianej soczewicą i po prostu miał taki kaprys. Pomyślał sobie, no nie, no tu moje męstwo się wykaże, chyba nie mam się gdzie wykazać, więc się wykaże na tym polu soczewicy. To tak nie było. No tak sobie myślę, no Boże, co, o co tu chodzi? O co tu chodzi? I wiecie, Bóg zaczął do mnie mówić. I musiał dotknąć mojego umysłu, bo sobie pomyślałam, jeśli jest jego imię napisane i jest powiedziane, że to są trzej najsławniejsi, a wierzę, że Bóg mówi o was tutaj, to sobie pomyślałam, to jest ważne. I Bóg pokazał mi, że to chodzi o zaopatrzenie. Jak może armia walczyć, jeśli nie ma zaopatrzenia? Jeśli nie ma jedzenia? Nie może. Wiecie, to, co zawsze szło za armią, to jej zaopatrzenie. Musiało być zaopatrzenie. Armia nie może być głodna, bo głodna armia nie jest w stanie wykonać zadania. I Bóg powiedział do mnie, walczcie też o zaopatrzenie. Walczcie, nie bądźcie głodni, pozwólcie mi się nakarmić. Walczcie o te rzeczy, walczcie o pokarm duchowy, ale fizyczny, walczcie o zaopatrzenie. On stanął na polu soczewicy. On stanął na czymś, co się wydawało niewarte walki. I czasem są takie małe rzeczy, czasem Kościół mówi, brakuje nam na coś, byśmy to zrobili, ale brakuje nam finansów, ale to taka mała rzecz. Albo myślisz sobie w swoim życiu, no brakuje mi na to, potrzebuję, ale no... Bóg się zajmuje taką sprawą, tu wielkie rzeczy w Kościele, a ja będę się modlił o swoje potrzeby. Nie ma wielkich i małych potrzeb. Nie ma do Boga wielkich i małych próśb. Tak jak nie ma wielkich i małych grzechów, nie ma dla Boga wielkich i małych rzeczy w duchu. Wielkich walk i małych walk. Wszystkie są tak samo dla Niego ważne. Czy ty modlisz się i walczysz o to, żeby ktoś z twojej rodziny był zbawiony? Czy ty modlisz się o miasto i kraj? To nie ma znaczenia dla Niego. On tego nie dzieli na małe i duże. Dla Niego to jest takie samo. Ta walka ma takie samo znaczenie. Czy to jest małe pole soczewicy, czy całe wielkie miasto? Czy to jest twoje zaopatrzenie, bo właśnie straciłeś pracę i modlisz się o pracę? Czy to jest modlitwa o to, żeby powstał nowy zakład pracy w mieście? Nie ma żadnej różnicy. Bóg tak samo chce odpowiedzieć na jedną i drugą prośbę, na jedną i drugą modlitwę. Nie bój się. I czuję, że Bóg mówi do was, że jesteście powołani, żeby uwolnić też nowe zasoby finansowe. Bóg ma nowe zaopatrzenie dla was, jako Kościoła, ale też poszczególnych osób. I nie mówię tylko o objawieniu Bożego Słowa, chociaż to jest też znaczące. Bóg chce do was mówić swoim Słowem i chce, żebyście walczyli o to, żebyście sami nakarmili siebie, ale też nakarmili głodnych, innych, którzy muszą usłyszeć to poselstwo miłości, poselstwo wolności, być nakarmieni, żebyście zawalczyli o to słowo, o tą działkę soczewicy, która wydaje się mała. Może o swoje podwórko, o kogoś ze swojej rodziny, kogoś bliskiego, może nieznajomego. Ale Bóg też mówi, walczcie o zaopatrzenie materialne. To jest coś ważnego. Bóg chce wam dać nowe, większe miejsce. To już jest za małe. To już jest za małe. Dzięki Bogu za to. Cudownie. Ale wy potrzebujecie więcej. Czas jest po prostu zawalczyć o to. To właśnie zrobił Szama. Stanął właśnie na tej małej sali. Zaparł się nogami. To pewnie tak to nie było, ale tak próbuję sobie wyobrazić. Zaparł się i powiedział tak, no, wrogu, no, co? Ja myślę, że było lepiej. Myślę, że było lepiej, że on nie czekał, aż oni na niego uderzą. Ja myślę, że ja lubię bardzo Braveheart, wiecie? Ten film, Walczne Serce. Bardzo lubię takie filmy. Podoba mi się, jak Wallace walczył. I wiecie, jak to wyglądało? On nie stał taki, czekał, aż oni przyjdą, uderzą ich. Oni po prostu krzyczeli i biegli do przodu. Ja myślę, że Szama po prostu darł się. On nie krzyczał, wrogu. No podejdź, że... No może zawalczysz ze mną. On darł się, krzyczał. Po prostu darł się. O, jego duch był bojowy. On mówi, nie dam tej działki, nie dam. Będę walczył. Krzyczał. Był gotowy. Jak zadarł się, to po prostu wiecie, lew to mało. Ja mam możliwości. Mogłabym krzyczeć, ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że on krzyczał. Czasem my musimy wydać okrzyk w bojowy. Czasem musimy wydobyć okrzyk, zachęcić się do walki. Czasem musimy zawołać jak wojownicy, krzyknąć i ruszyć do ataku. Nie mamy czekać i wołać, wrogu, zaatakujesz nas, to my będziemy z tobą walczyć. Nie pozwolimy ci zabrać tej ziemi. Czasem to tak wygląda w naszych modlitwach. My mamy, wiecie, zakrzyczeć. Okrzyk bojowy to jest coś niesamowitego. Czasem nasza modlitwa przeżywa coś takiego. Czasem krzyczymy do Boga. Czasem stoimy w uwielbieniu, rozkładamy ręce i zachwycamy się Nim. Możemy w ciszy Go uwielbiać. Ale kiedy walczymy o coś, to po prostu jesteśmy agresywni. I to nie jest agresja. Taka, wiecie, że chcę tu się pokazać. Czasem to Duch Święty sprawia, że my walczymy o coś z taką Bożą agresją. I Bóg mówi, nie bójcie się zawalczyć dzisiaj o zaopatrzenie, o nowe miejsce dla was. Wy nie potrzebujecie sali tylko. Wy potrzebujecie przestrzeni przed. Potrzebujecie miejsca pięknego, przestronnego. Wyposażonego. Pięknego. Gdzie można poddychać świeżym powietrzem. Takiego miejsca potrzebujecie. Wyposażonego, wypasionego. To jest dla was przygotowane. Zakrzyczcie o to. Wybiegnijcie. Postawa. I po prostu biegniesz i ja to odbiję, ja to wezmę. Może to nie jest powiedziane, jak długo trwała walka Szamy. On walczył. Ale jest powiedziane, Bóg dał zwycięstwo. To musiało trwać jakiś czas. To go kosztowało. To był wysiłek, ale się opłacało. Ale była ta radość. Oni mieli co jeść, bo ta soczewica była ich. Filistyńczycy się tam nie najedli już. Nawet tam nogi nie postawili. Wszystko zjedli Izraelici. To jest dla was. I dla tych, którym wy pozwolicie zjeść, których wy nakarmicie. To jest dla was. To jest coś szczególnego. Dla was jako Kościoła i poszczególnych osób. Więc nie bój się, jako każda poszczególna osoba, modlić się o swoją potrzebę. Zawołać, wybiec do Boga. Z walką. Czasem wiecie, byśmy na takich modlitwach, Bóg nas prowadził do różnych miejsc, gdzie my się darliśmy. Jak modliliśmy się o coś, Duch Święty nas poprowadził do jakiejś modlitwy, żeby coś zdobywać, to krzyczeliśmy. To było dziwne. Ale nie zawsze tak było, ale były takie sytuacje. Pamiętam takie zdarzenie, że kiedyś mieliśmy się o coś modlić u nas w kościele i Bóg do mnie mówi, zanim będzie ta modlitwa, idź do łazienki i pomaluj sobie twarz. A ponieważ ja jak się nawróciłam, oddałam Bogu swój charakter, to powiedziałam, możesz robić ze mną, co chcesz. I Bóg powiedział, pamiętaj, będziesz musiała zrobić wszystko to, co ci powiem. Ja powiedziałam Bogu tak. Więc chcę powiedzieć, jak powiesz Bogu tak, to pamiętaj, co powiedziałeś. I Bóg powiedział do mnie, pójdź do łazienki, pomaluj sobie twarz. W takie barwy wojenne. Tak jak to widziałaś na Braveheart, jak Wallace miał pomalowaną twarz na niebiesko. A kobiety mają w kosmetyczkach cienie, pomadki. I ja miałam nawet niebieski. No, gdyby to był brązowy, to by było tak nieźle, nie? Bo tak nie byłoby tak widać, ale to był potrzebny niebieski. I pomalowałam sobie twarz. Sobie pomyślałam, Bóg powiedział to do mnie, trudno, wyjdę na głupka. Pan Bóg dał mi fajnego pastora i przyjaciela Bogdana i on wiedział, że różne rzeczy takie się zdarzały w modlitwach. Ja pomalowałam sobie twarz, wyszłam. Mój mąż popatrzył na mnie. Ja jestem normalna. Chciałam powiedzieć, ale mój mąż też, ale mój mąż, wiecie, to tak, wiecie, no wiecie, mieć taką żonę. I nagle, wiecie, wychodzi z pomalowaną twarzą na niebiesko, pół tak, a pół tak. Cała twarz, oczy. A tu tak ubrana, wiecie, normalnie. Wygląda to ciekawie. Widzę jego wzrok. Co myślę, to jest pikuś, cała reszta jeszcze. Patrzy Bogdan. Mówię do niego, co czuję, że do czego Bóg nas prowadzi w tej modlitwie. On mówi, dobrze. Też inne osoby mówią tak, że czujemy, że to jest taka modlitwa walki. Wiecie, ja mam jedną ulubioną scenę w Braveheart. Mam wiele, ale jedna z ulubionych jest taka, jak Wallace po zwycięskiej pierwszej bitwie podnosi miecz do góry, taki pomalowany, jeszcze taki brudny. Podnosi miecz do góry i wiecie, co robi? Drze się. Tak krzyczy, ła! I modlimy się, modlimy się, modlimy się. I w pewnym momencie Bóg do mnie mówi, ja chcę, żebyś ty tak zakrzyczała, że po tej modlitwie, że bierze cię zwycięstwo, że ta modlitwa przyniosła zwycięstwo. Więc teraz zrób to. To, co ci się podobało, to ja włożyłem to w twoje serce. Ta scena właśnie, ona była przygotowana na ten moment. Dlatego tak cię dotykała. Więc teraz to zrobisz. I ja stanęłam, wiecie, tak krzyknęłam. Sama nie myślałam, że tak potrafię. Ale kiedy skończyłam, czułam, nawet nie zdążyłam pomyśleć, ale poczułam, że naprawdę odnieśliśmy zwycięstwo. Że naprawdę to był okrzyk zwycięstwa i podziękowania Bogu za to, że On odpowiedział na modlitwę. To było dziwne, nawet dla mnie. Ale powiedziałam, Boże, możesz zrobić, co chcesz. I dzisiaj wierzę, że mówię wam to jako świadectwo. Nie mówię, że macie tak samo zrobić. Duch Święty nas tak poprowadził, ale wierzę, że Bóg mówi, możecie zawalczyć o różne rzeczy. Myśmy zmagali się finansowo w wielu dziedzinach. Dzisiaj po prostu to jest niebywałe. Jak Bóg po prostu odnawia rzeczy. Są chwile, nie możemy jeszcze wszystkiego, ale mamy, wiecie, własną salę kupioną, wyremontowaną. Marzymy o tym, żeby kupić nową. Kasa zboru nie jest pusta. A były takie chwile, że wiecie, że dym, nic nie było. Ale myśmy wiedzieli, że mamy walczyć o zaopatrzenie, że mamy krzyczeć, że mamy wołać. Ciągle toczą się walki. Ale wierzę, że macie wołać o to i zwyciężycie, ponieważ jesteście wojownikami. Należycie do Jego armii. On was uczy, on was szkoli i należycie do tych najznamienitszych. I te rzeczy uwolnicie też w mieście, dlatego że to jest miasto prorocze. To jest miasto wojownicze. Jak wjeżdżaliśmy tutaj i Piotrek nas kierował i mówi, tam pojedziecie prosto, a tam będzie helikopter. A ja sobie myślę, jak ja lubię takie rzeczy. Dla mnie to jest znak, że to jest miasto prorocze. Ja po prostu od razu oddycham w takim mieście. Ja jak poczytam, sam się, Boże, to jest to. To jest dla mnie znak, to jest miasto, które jest przeznaczone do tego, żeby po prostu unosić się w duchu jak orzeł, żeby patrzeć. To jest wasz symbol, abyście z góry patrzyli na rzeczy. Abyście patrolowali tereny. Tak. To jest piękne. Ja zgadzam się, że Świdnik to jest miasto koło Lublina, bo ja to powiedziałam do Bogdana. Przepraszam, Lublin koło Świdnika, bo ja mu to powiedziałam. Przepraszam, my jedziemy do Świdnika, który jest koło Lublina. Nie, przepraszam, jak to było? Nie, do Lublina, który jest koło Świdnika. On mówi do mnie, czekaj, my jedziemy inaczej. A ja mówię, nie, ja mówię, Lublin ma też swoje piękne rzeczy, ale Świdnik ma coś proroczego. To jest miasto, które ma prorocze zapowiedzi. Każde miasto ma coś szczególnego, a to miasto ma prorocze korzenie. Dlatego... Tak, wiesz. Tak, wiesz. Tak, już się dowiedziałam. Tak, wszystko wiesz. Ale o tych pierwszych strajkach to wiem. Dlaczego? Dlatego, że ja pochodzę z Gdańska i ja widziałam te strajki na własne oczy. I ja byłam przy bramie stoczni, widziałam te rzeczy. Stałam, patrzyłam na to. Byłam w te rzeczy zaangażowana, można powiedzieć, w taki sposób, na ile pozwalał wtedy mój wiek, tak? Byłam wtedy w szkole, ale wtedy moje serce zostało dotknięte taką miłością do kraju to naturalne, że po prostu wiedziało się wtedy o tym, jakie miasta były pierwsze zaangażowane. Także wiem, że Gdańsk nie był pierwszy, że to był Świdnik. Więc sobie pomyślałam, dla mnie to jest proroczy znak, że to wy byliście pierwsi wtedy. Dlatego, że to, co się wydarzyło wtedy w 80 roku, to jest Boża zapowiedź tego, co Bóg przygotował dla kraju w duchowej rzeczywistości. I ja wierzę, że to się przekłada też na poruszenie duchowe. Jakkolwiek chciałabym powiedzieć różne rzeczy, to wierzę, że Bóg chce powiedzieć, że będziecie pierwsi. Będziecie pierwsi w niektórych rzeczach duchowych i Bóg uwolni je tu w Świdniku. Dlaczego? Dlatego, że jako pierwsi też odebraliście pewne rzeczy, które na tamten czas zostały uwolnione. I Bóg będzie też w innych miastach robił rzeczy, inne, które będą pierwsze. Każde miasto ma jakieś inne przeznaczenie i czasem ktoś mówi, ale słowo prorocze mówiło, że to my będziemy pierwsi. Ale każde miasto ma inne przeznaczenie i może mieć przeznaczenie, żeby być pierwszym w czymś innym. Więc jedno słowo nie wyklucza drugiego. Jedno słowo nie wyklucza drugiego. I chcę mówić po prostu... To jest wasze przeznaczenie, żeby być pierwszymi wojownikami, być tymi najsławniejszymi, żeby wziąć to i po prostu zawalczyć o te rzeczy. I nie bójcie się tego, ale walczcie za was, za wasze siostry i braci, za wasze domy, za wasze żony, za waszych mężów, za waszych rodziców, czy nawet teściów, czy nawet za dalszych ludzi. To jest wasze przeznaczenie i odbierzecie zwycięstwo w pełni. I jeszcze... czułam, żeby wam powiedzieć, że szczególnie właśnie dla, jest to takie słowo dla pewnej grupy osób, które zmagają się w modlitwie o kogoś bliskiego. Jeśli zmagasz się w modlitwie o kogoś bliskiego i czy to dotyczy jego zbawienia, czy to dotyczy jakiejś wolności w jego życiu, czy jakiejś sfery w jego życiu, to Bóg chce powiedzieć, ja walczę razem z tobą. I chociaż ci się wydaje, że pozostałeś już nawet osamotniony w tej walce, to ja walczę razem z tobą. I ja sprawię, że wrogowie twoi podadzą tył. I masz prawo rozkazać milczenie nieprzyjacielowi. Jeśli słyszysz głos nieprzyjaciela, jeśli w twoich myślach pojawiają się myśli, nie wiem, kiedykolwiek to nastąpi, czy to może nastąpić, czy to jest taka możliwość, to rozkaż nieprzyjacielowi zamilknąć. Rozkaż w imieniu Jezusa Chrystusa. Zamilknij. Nie masz prawa. Mam Bożą obietnicę i będę ją trzymał, choćbyś cokolwiek robił. Więc jeśli walczysz o kogoś bliskiego, to Bóg mówi, walczę z tobą i zobaczysz, jak wróg, jak nieprzyjaciel będzie musiał oddać, uwolnić tą twoją bliską osobę. A teraz rozkaż wrogowi, aby zamilknął. Masz prawo. Niech cię nie dręczy. Niech nie słuchaj rzeczy, które nie pochodzą od Boga. Nie słuchaj tych myśli, nie słuchaj tych wątpliwości. Powiedz, Bóg dał mi obietnicę i ona jest pewna. I ona jest prawdziwa. I jej tylko chcę słuchać. I chcę powiedzieć jeszcze takie świadectwo. To jest prawda, że kiedy wyłączamy na jakiś czas telewizor, to możemy o wiele więcej usłyszeć od Boga. Ja nie wiem, ile już lat nie mam telewizora. To nie dlatego, że jestem przeciwniczką telewizora. Po prostu, kiedy z moim mężem sprowadziliśmy się do Sierakowa 20 lat temu, po prostu nie mieliśmy telewizora. Byliśmy młodym małżeństwem. I nie myśleliśmy nawet, żeby go kupić. Kiedy poprzedni nasz pastor, zanim Bogdan przyszedł do zboru, był Marian Biernacki, kiedy dostał nowy telewizor, swój stary nam przywiózł, dzięki temu mieliśmy telewizor czarno-biały, aż się nie zepsuł. Jak się zepsuł, też nie mieliśmy go za dużo czasu oglądać. Jak się zepsuł, po prostu nie kupiliśmy telewizora. I nie mieliśmy go tak długo, dopóki nie zmarł tato mojego męża, mój teść, który był kierownikiem ośrodka wypoczątkowego i tam był jeszcze jego drugi telewizor, który odziedziczyliśmy. Więc zawsze dostawaliśmy telewizory w spadku. Aż w końcu też, bo to był używany telewizor, też ten telewizor się zepsuł. Ten telewizor w zasadzie używaliśmy najczęściej do oglądania kaset wideo. Nasza córka oglądała bajki wideo. Mój tato miał takie hobby, że nagrywał na kasety wideo bajki bez przemocy jakieś tam dla niej. I ona oglądała wideo albo jakieś tam filmy takie można było wybierać. Telewizor się zepsuł. No i myśmy nigdy nie kupili telewizora, bo w międzyczasie po prostu mieliśmy komputer. I powiem wam, że ja nie jestem odcięta od świata. Ja oglądam wiadomości, muszę być na bieżąco z wieloma rzeczami ze względu na to, że jestem zaangażowana w modlitwę o kraj i w różne działania z tym związane. Spotykam się, modlę się też z różnymi ludźmi, więc to też wymaga ode mnie pewnej wiedzy. Ale moje dzieci są normalne. Rozwijają się normalnie. Kiedy potrzebują obejrzeć jakiś program edukacyjny, nie ma problemu. Kiedy chcą obejrzeć coś, to wszystko to po prostu jest przefiltrowane. Można to po prostu dzisiaj w dobie, dzisiejszych czasów możesz wybrać. Nie musisz oglądać sieczki, nie musisz oglądać wszystkiego, kleci. przez nasze oczy wchodzi wiele rzeczy do naszego wnętrza i to sprawia, że potem nie widzimy rzeczywistości duchowej. To nas tak dręczy czasami, to nas męczy. Szczególnie wtedy, kiedy oglądamy rzeczy lub słuchamy rzeczy, które nie są przeznaczone dla nas, które nas nie budują. To po prostu staje się dla nas udręką. Wiecie, nasz umysł się męczy. Człowiek składa się z ducha, z duszy i ciała. I jeśli będziesz niewłaściwie się odżywiać, źle będziesz traktować swoje ciało, ono zachoruje. Jeśli będziesz wrzucać do niego śmieci. Jeśli będziesz do swojego umysłu wrzucać śmieci, nic dziwnego, że twój umysł zachoruje. Nic dziwnego, że możesz mieć problemy. To jest bardzo poważna rzecz. Dzisiaj może telewizja być użyta do Bożych celów, ale może być też użyta przez wroga. My musimy mieć mądrość, na co patrzymy. My musimy być mądrzy w tym, co wkładamy do swojego serca. Kiedy potrzebujemy nawet na takie rzeczy patrzeć, to Biblia mówi o odnawianiu, obmywaniu swojego umysłu. Każdego dnia się myjemy. Bo jeśli się nie umyjesz, to będziesz śmierdział. To jest po prostu brutalna rzeczywistość. Po pewnym czasie może się okazać, że będzie to tak straszne, że będzie przeszkadzało tobie, a może i innym. Jeśli nie będziesz obmywał codziennie swojego umysłu, nie będziesz codziennie stawał przed Bogiem i mówił: Boże, oczyść moje myśli, oczyść mój umysł z rzeczy, które nie pochodzą od Ciebie, to zacznie to dręczyć Twoją duszę. Zacznie to Ciebie męczyć. Będą się pojawiały dręczące sny, dręczące myśli, możesz mieć bóle głowy, możesz mieć różne obrazy, możesz mieć różne nękania, możesz mieć lęki. Mogą powstać u Ciebie jakieś dziwne zachowania i nawyki. Możesz dać się związać nieprzyjacielowi. Zastanów się, na co patrzą Twoje oczy i co słuchają Twoje uszy. To nie znaczy, że musisz tylko czytać Boże Słowo i tylko po prostu oglądać nagrania z konferencji. Nie. Bóg dzisiaj używa nawet twórców i artystów, żeby tworzyć filmy, które przemawiają do naszego ducha. Ale my musimy być mądrzy. Musimy pytać Boga, pytać Ducha Świętego i zastanowić się, na co przeznaczamy swój czas. Powiem ostatnie świadectwo. Bóg kiedyś musiał mnie napomnieć. Wiele lat temu Bóg przysłał do mojego domu anioła i przekazał mi wiadomość. Było tam też wiele takich dobrych informacji, ale jedna z tych informacji była taką informacją napominającą. I Bóg powiedział do mnie, że przekazał mi tą informację, że muszę naprawdę uważać na to, co czytam. Ja bardzo lubię czytać książki. Bardzo lubię. A najbardziej lubiłam czytać książki podróżnicze. I bardzo dużo czasu poświęcałam czytaniu książek. I to nie były złe książki. To nie były jakieś straszne książki. Ale Bóg, kiedy przysłał do mnie anioła i on mówił różne rzeczy, to jedną z tych rzeczy było to: zwróć uwagę na czas. Przychodzi czas, że musisz zwrócić uwagę na to, co robisz, na co patrzą twoje oczy. Ile czasu temu poświęcasz? To nie jest złe. Ale nakarm swoje serce i swojego ducha też innymi rzeczami. Wiecie, ja zrozumiałam, on mówił jeszcze inne rzeczy, ja zrozumiałam, że muszę odłożyć na jakiś czas książki. Ja nie oglądałam telewizji, bo jej nie miałam, ale czytałam książki. I poświęcałam temu dużo czasu. Można powiedzieć, nie czytałam złych książek, ale to zabierało dużo czasu. I Bóg powiedział do mnie, potrzeba zmian. I to było dla mnie uwalniające. Ja odłożyłam książki na jakiś czas. Nie czytałam żadnych innych książek. I wiecie, to było bardzo mocne doświadczenie. Ja zobaczyłam, jak wiele dobrych rzeczy zaczęło wchodzić do mojego wnętrza. I to nie chodziło o to, że przez te książki wchodziły złe rzeczy. Chodziło o czas. Bóg powiedział, ja chcę, żebyś była skupiona na innych rzeczach. Chcę, żebyś poświęcała czas na inne rzeczy. Bo to ma przynieść owoc zmiany w twoim życiu. Mi chodzi o owoc zmiany w twoim życiu. I to było naprawdę bardzo mocne. I ja wiele lat odstawiłam takie książki. Aż przyszedł moment i Bóg powiedział, teraz możesz. Dlatego, że nauczyłaś się gospodarować czasem. Nauczyłaś się gospodarować czasem. Ja się ciągle jeszcze uczę, ale to jest ważne. Chwila, która jest w tej chwili, ten moment, kiedy ja tu stoję przed wami, a wy tu jesteście, ta chwila nigdy się nie cofnie. Może będzie można to nagranie odsłuchać, cofnąć to, ale ten moment już w taki sam sposób nigdy się nie powtórzy. Czas na ziemi płynie do przodu. Kiedyś usłyszałam coś takiego, ty musisz zdecydować, co zrobić z czasem, który został ci dany. I to piszę na kalendarzu sobie. Każdego miesiąca, w kuchni mam taki kalendarz, i na każdym miesiącu piszę to zdanie, aby pamiętać, że ten miesiąc został mi dany od Boga i każdy dzień i muszę go wykorzystać tak, jak On chce. Więc zachęcam was. Dla mnie to było bardzo uwalniające, kiedy usłyszałam ten głos i odłożyłam książki. Może dla ciebie jest to coś innego, ale to wniosło wiele Bożej takiej wolności w moje życie i słyszałam wyraźniej rzeczy i Bóg poprowadził mnie do nowych doświadczeń z Nim. To było naprawdę piękne. Zachęcam też was, bo jesteście wojownikami. I chciałabym prosić was, żebyście powstali, dlatego że chcę pomodlić się o was. I chcę ogłosić to potrójne zwycięstwo nad wami. Ojcze, ja dziękuję ci za ten Kościół i za każdą poszczególną osobę tutaj na tym miejscu. Ja dziękuję ci za to, że ty przygotowałeś pełnię zwycięstwa dla każdego z nich i dla nich jako społeczności. Ojcze, w każdej dziedzinie, ja wierzę, że to potrójne zwycięstwo w każdej dziedzinie życia jest przygotowane dla nich, jako Kościoła, Panie. I ja dziękuję ci, ja ich błogosławię tym błogosławieństwem z niebios. Panie, dziękuję ci za to zwycięstwo, za to, które oni odbiorą, za to, które jest przygotowane dla nich i że są prawdziwymi wojownikami w twojej armii, że są tymi, którzy są w ukryciu, tymi, którzy są szkoleni twoją ręką, którzy są przygotowywani, wypróbowani, doświadczeni, którzy się szkolą, którzy się poddają, którzy pozwalają, żebyś ty ich przekształcał, żeby z miejsca odrzucenia, z miejsca zranienia doszli do tego miejsca wybrania, do tego miejsca przeznaczenia, zrozumienia o sobie tej prawdy, kim są i pozwalają się używać tak, jak ty chcesz, bez zahamowań, bez strachu, mają tą odwagę wojownika, który potrafi pójść na całość, nie tylko na jakąś część, ale potrafią walczyć o wszystko do końca, niezależnie od tego, ile wroga stoi, ale są gotowi zakrzyczeć tym potężnym krzykiem do boju i pójść i walczyć, niezależnie od tego, ile to ich kosztuje. Ojcze, ja dziękuję ci, że będą oglądać zwycięstwo, każdy z nich w osobistym życiu, w rzeczach, o które potrzebuje walczyć, na swoim polu, czy to domowym, rodzinnym, czy w przestrzeni zawodowej, naszego Kościół. Boże, niech to potrójne zwycięstwo zostanie uwolnione w sferze walki z nieprzyjacielem, zdobywaniu rzeczy, pojednaniu, w zdobywaniu miasta i regionu, ogłaszaniu twoich rzeczy, znaków i cudów. Panie, też w sferze zaopatrzenia i ogłaszania słowa. Panie, niech Twoje słowo przywrze do nich. Niech ich ręce wykonują Twoje słowo. Niech będą słuchaczami i wykonawcami. Niech to przywrze do nich w taki mocny sposób. Niech wykonają Twój plan i niech uwolnią też zaopatrzenie w każdej dziedzinie. Boże, ja uwalniam też zaopatrzenie nad nich jako zborem. Uwalniam nowe miejsce, nową przestrzeń, piękną, pełną zieleni, radosne miejsce, szerokie, przestronne, Panie, i finanse, zaopatrzenie, Panie, do tego, żeby móc mieć też nowy budynek, który może być ich własnością. Bo tak naprawdę wszystko jest w Twoim skarbcu. W Twoim skarbcu, Tato. Twoje jest złoto i srebro. Twoje jest zaopatrzenie. Twoje są wszystkie domy, wszystkie materialne rzeczy. Ja ufaniam to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Dziękujemy bardzo. Nie wiem jak dla was, ale powiem tak, że to ma ogromne znaczenie dla mnie osobiście to słowo i myślę dla tych, którzy się modlą. I ja nawet ostatnio, nawet mówiłem to ludziom, że wiecie, że są różne specyfiki zborów. Ja mówiłem, że nasz zbór po prostu mało działa, ale mamy nacisk na modlitwę. I nawet ludzie z innych zborów, którzy się z nami spotykali, oni sami mi to mówili, że to, co u nas widzą, widzą powiedzmy jakiś poziom modlitwy, której tam nie ma. Oni robią różne inne rzeczy, my nie robimy tamtych, tak? My mamy to i to nas działka. Ja też mi się przypomniało, to Marcin pewnie będzie pamiętał, to w tamtym roku gdzieś było. I pamiętam, ja miałem prowadzić spotkanie, modliłem się tam wcześniej i wyszedłem i dosłownie to słowo czytałem. Nie wiem, czy pamiętacie, ja pamiętam, jak płakałem. I mówiłem, że Bóg chce nam zrobić armię Dawida. I myśmy nawet z Marcinem rozmawiali później w samochodzie. I ja mówię, Marcin, jak ja bym chciał nazwę zmienić na armię Dawida? Mówię, ale no jest problem, bo już jest taki zbór nad morzem, tak? Krzysztof Majdyło ma. Ale pamiętam, ty powiedziałeś, no co tam, to niech mają, ale my też możemy mieć, nie? Także zobaczcie. Siostra nic o tym nie wiedziała. Nic. I to jest dla mnie niesamowite
to jest
słowo.
Ciekawe.
Naprawdę.
To jest ciekawe, bo jak ja sobie pomyślałam, Boże, ja znam Krzyśka Majdyłę i byłam w Armii Dawidowej, myślę, to jest niebywałe, oni są dokładnie tacy sami, bo ja to słowo mówiłam też do nich.
To ciekawe.
Mamy brak. Macie po prostu bliźniaka.
O. Trzeba nawiązać relację.
Tak.